Ponieważ jestem bibliotekarką, może nie wszyscy wiecie, więc przyniosłam całą torbę materiałów, bo ja bardzo lubię czytać i czasami coś dobrego wyczytam. Kiedy byliśmy bardzo krótko po ślubie, to mój mąż mówi, że ja zawsze jakieś teorie mówię i on po prostu nie wierzył, że to jest dobre. No oczywiście nie wszystko było dobre, wiadoma sprawa, ale jest bardzo dużo dobrych rzeczy, które po prostu uczeni odkryją, zobaczą. I nie oni to wymyślili, oni po prostu tylko odkryli to, co nasz wspaniały Bóg Ojciec zaplanował, zaprogramował i dla nas uczynił. I dzisiaj, kochani, za zgodą brata Tadeusza Bronowickiego, który pozwolił mi mówić na ten temat, powiem wam o tym, że będziemy się uczyć, jak nie dopuścić, aby muchy wpadały do naszego mieszkania, a jeżeli już są w naszym mieszkaniu, to jak je wyłapać. Jednym słowem, dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy zoologiczne. Porozmawiamy sobie o muchach, ale powiem wam, jest coś takiego, co się nie zdarza nawet u Darwina, że mucha, jeżeli my jej pozwolimy za długo przebywać w naszym mieszkaniu, ona może się przemienić w krokodyla, może się przemienić w piranię, może się przemienić w bardzo niedobre zwierzę, które kąsa, które niszczy, które może zjeść zupełnie na żywo. I gdzie jest to napisane? Gdzie jest napisane na temat much? Na temat much jest napisane w Księdze Kaznodziei Salomona, rozdział 10, a wiersz 1. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. A jak jest to po angielsku? Mówię wam jeszcze lepiej. Dead flies give perfume a bad smell. Cudownie, wspaniale, kochani. Więc będziemy rozmawiać o muchach, ale powiemy sobie najpierw, co to jest małżeństwo. Wyjdźmy od tej większej sprawy. Oczywiście właśnie małżeństwo, ponieważ zostało stworzone przez Boga, nasze rodziny, my jesteśmy właśnie tymi perfumami w drogocennym naczyniu, kosztownym. Pamiętacie, jak Maria Magdalena stłukła słoik alabastrowy, wielki, wielki, bardzo kosztowny i namaściła nim Pana Jezusa. I piękny zapach rozszedł się po mieszkaniu. Ale jeżeli coś do takiego wspaniałego ekstraktu, eliksiru, jeżeli coś wpadnie, mucha wpadnie, grzebie się w tym grzebie, nie może się wygrzebać, więc umarła, nieżywa. I troszkę nie zauważymy i ta mucha pobędzie. Ja wam powiem, nawet jakby ta mucha sekundę była w tych perfumach, to nie jest zbyt przyjemnie po prostu używać nadal te perfumy. Ale jeżeli ona tam sobie pobędzie, to co ona daje? Angielskie tłumaczenie mówi bad smell. To po prostu śmierdzi. Nasze małżeństwo może być cudownym olejkiem, wspaniałym olejkiem. Może być cudownymi perfumami o niezrównanym zapachu. Kiedy w ubiegłym roku nasz brat, którego wszyscy znamy, albo prawie wszyscy, brat Bożydar, który jest Bułgarem, pojechał do swojego kraju, do Bułgarii, przywiózł mojemu mężowi coś tam w prezencie, co nie pamiętam, ale mnie przyniósł takim małym flakonik z różanymi perfumami i powiedział mi, że tam, gdzie on mieszka, znajdują się całe pola różane i tam się produkuje perfumy. I to jest tak, o właśnie, brat Władimir coś więcej by mógł na ten temat powiedzieć. I on powiedział, że trzeba całe kilogramy płatków różanych wycisnąć, aby napełnić taki mały flakonik. Ja tak długo miałam te perfumy, tak je lubiłam. I zawsze sobie myślałam, że po prostu na taki maleńki słoiczek, na taki maleńki, trzeba było bardzo dużo róż zniszczyć. Właśnie nasze małżeństwo może być takim pięknym flakonikiem. Takie Bóg stworzył, bo Bóg nie stworzył niczego niedobrego, niczego zepsutego. Bóg stworzył wszystko, co jest wspaniałe i takie małżeństwa, i Bóg tak chciałby. I właśnie Słowo Boże nas o tym uczy. I właśnie ponieważ wracam teraz do początku, ponieważ jestem bibliotekarką i bardzo lubię czytać, a temat małżeństwa bardzo mnie interesuje, to jest coś, co mnie po prostu pociąga. I jak tylko widzę jakieś nowe czasopismo, to patrzę sobie na spis i myślę sobie, czy tam jest coś na temat małżeństwa. Jest. How loving couples fight. Jak kochające się małżeństwa walczą. Patrzcie, jak oni walczą, kochani. Nie wiem, czy to widać. Przydałoby się coś, można było wyświetlać. Walczą, kochani. Mają całą zbroję, tylko że nie Bożą. Naprawdę. Słowo Boże mówi nam o zbroi, o walce ze złym, ale wiecie, po co oni założyli te zbroje? Żeby walczyć ze sobą. I to jest bardzo smutne i to jest bardzo przykre, ale nawet jak tutaj jest zatytułowany i jak cały artykuł mówi, że jest napisane, oczywiście konflikty są nieodzowne w małżeństwie. Może i są, kochani, ale jak sobie poradzić z tym, żeby tych konfliktów było jak najmniej, żeby je wyeliminować? A jeżeli się coś zdarzy, na co w ogóle nie mamy wpływu, bo jesteśmy tylko ludźmi, jak sobie z tym poradzić, żeby ten konflikt, taka sprawa, która może być tylko muchą, to nie krokodyl wleciał przez okno, to mucha wleciała przez okno, ale zepsuła cały słoiczek aromatycznych perfum. I tutaj w Kanadzie, kiedy przyjechaliśmy, co najbardziej mnie podobało mi się przede wszystkim, że w oknach, we wszystkich oknach są siatki. Jeżeli dom jest stary, to siatki się zakłada na lato. Jeżeli dom jest nowy, on w oknach ma wbudowane siatki. I w Polsce trzeba było zakładać, no to nie było takie powszechne i bardzo często wpadały muchy. Za chwilę sobie powiemy, co może być taką muchą, co to może być, a co może być krokodylem, prawda? Jak to jest właśnie, że mucha może zamienić się w krokodyla? No niemożliwe, to nie czary mary, ale jednak jest coś takiego, że jeżeli w naszych rodzinach pozwolimy, mucha zamieni się w krokodyla. I to będzie żywy krokodyl, nie martwy, i będzie kąsał i zje jedno, drugie, pożre. Zostaną tylko kości, a potem, a może nawet i kości nie będzie. To na pewno wszyscy wiemy na temat piranii. Jest to gromadka ryb żarłocznych, żyją w ciepłym oceanie. I teraz, jeżeli ktoś wpadnie do wody, a tam znajdują się piranie, po paru minutach, co jest? Kości. Zostały kości. Kiedy nieraz rozmawiamy z ludźmi, wydaje nam się, że w tym domu mieszkają piranie, że lada moment tylko coś się zmieni. Po prostu ci ludzie, oni się zachowują jak piranie. Jedno drugie zaraz pożre, jedno drugie kąsa. Właśnie tutaj Słowo Boże nam mówi o zakładaniu zbroi, ale do czego? Do walki ze złym. Jak się przeczyta całą Biblię, od początku do końca, nigdzie tam nie ma, żeby zakładać zbroję, żeby mąż walczył z żoną, a żona z mężem. Nigdzie nie ma czegoś takiego. A jednak walczą. Walczą, 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 walczą do upadłego. Czy przypominamy sobie ci, którzy byli w czwartek, kiedy brat Tadeusz Zaplatyński podał modlitwę za jednym bratem, który po prostu jest dręczony przez swoją żonę. I rzeczywiście taka jest prawda, smutna, ale taka jest. Myśmy tam odwiedzali to małżeństwo i po prostu byłam pełna współczucia dla brata. Po prostu jego żona jest niemożliwa. To jest takie najłagodniejsze słowo, jakie ja mogę powiedzieć, stojąc tutaj w tym miejscu. Ale jego żona jest niemożliwa. A kochani bracia i siostry, to nie tylko kobiety, ja zawsze trzymam z kobietami, to nie tylko kobiety. My znamy mężczyzn, którzy też są niemożliwi. Znam mężczyzn, którzy są też niemożliwi. Więc po prostu i wśród kobiet, i wśród mężczyzn znajdują się ludzie niemożliwi. Ale jak to doszło? Tam już jest krokodyl w tym domu. Ale jak to doszło? Przedtem to były muchy. Widzicie, kochani, nie wolno dopuszczać. Z małej rzeczy może wyrosnąć coś bardzo wielkiego. Prawda? Kiedy człowiek czy zwierzę, z czego ono się poczyna? Z takich małych, mikroskopijnych komórek, prawda? A potem wyrasta taki duży człowiek czy słoń, prawda? Jaki wielki. Ale od czego się począł? Z mikroskopijnych komórek, które no, trudno nawet zauważyć, prawda? I tak samo jest w niektórych małżeństwach. Coś wielkiego, nienawiść, nieszczęście, no walka, zjadanie się, pożeranie się nawzajem, a przecież my, małżeństwo, my jesteśmy jednym ciałem, no więc jak pożeram sama siebie? Wydaje mi się, że walczę z mężem, ale tak na zdrowy rozum, to ja sama siebie zjadam, prawda? I właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać, i to dotyczy nie tylko małżeństw, to dotyczy rodzin, to dotyczy naszych stosunków między naszymi rodzicami, naszymi dziećmi, naszymi braćmi, naszymi siostrami, relacji w pracy, bo wszędzie, dlatego ja właśnie zawsze mówię, że rozmawiamy na temat małżeństw, bo małżeństwa są w niebezpieczeństwie, ale to nie muszą być małżeństwa. To może matka z córką walczyć, synowa z teściową, ojciec ze synem. No walki mogą być na różnych poziomach. W pracy można tak walczyć do upadłego, że po prostu człowiek potem o niczym nie myśli, tylko o tej walce. I to nieraz są takie głupstwa, że kiedy się rozmawia, od czego to się zaczęło, to wiecie co, że małżonkowie sobie nie mogą przypomnieć, od czego to się zaczęło, bo to była mucha. Kiedy moja mama była w Australii, my jeszcze nie byliśmy w Australii, opowiadała właśnie, że tam są takie bardzo drobne muszki, które wpadają do oczu, do uszu, do nosa, i jeżeli się pójdzie tam troszkę za miasto i nawet w domu, jeżeli nie ma takich bardzo drobnych siatek, to po prostu one obklejają twarz, wchodzą do nosa, do uszu. Nie można się obronić. Właśnie oglądaliśmy u niej kasetę wideo i tam co chwilę robią, jak pojechali na piknik, to co chwilę się tam od tych much oganiali, prawda? Lepiej wyglądać śmiesznie i trochę się tam od tych much pooganiać, niż pozwolić, że ta mucha, ona się zagości, albo całe tam ich statko zagości się w naszej rodzinie. I teraz, kochani moi, właśnie chciałabym podać takie konkretne przykłady. Tu jest bardzo ładnie w tych czasopismach to wszystko rozpisane. I zaczęliśmy od tego, że małżeństwa walczą ze sobą, a nie powinny. Tu na drugiej stronie są o wiele ciekawsze rzeczy. Zamiast walczyć, to mogliby na przykład razem gotować albo pójść na spacer. Prawda? I też energia by tam się zużyła. Tak, oczywiście to tutaj to gotowanie to nie dotyczy artykułu, prawda? I tutaj są podane, ponieważ to jest artykuł pisany przez, nie wiem, czy przez chrześcijanina, ale bardzo taki rozsądny artykuł, bardzo mi się podobał. I tutaj są podane nawet zasady walki. Jak walczyć? Walczyć, aby walka była fair. Ale ja tak sobie myślę, po co walczyć? Przeczytałam ten artykuł, myślę, to na pewno jednak nie chrześcijanin napisał, bo po co walczyć? Po co walczyć? Słowo Boże nie mówi, żebyśmy walczyli. Dziwna sprawa. Ale tutaj jest podane, wiecie, ja jednak przeczytam te punkty. Dlatego, że jedna zauważyła, że niektóre małżeństwa, one troszkę muszą ze sobą powalczyć. Może one mają taki, ja wiem, jakiś taki przymus, wewnętrzny nakaz. Może jak sobie powalczą, to potem może łatwiej do nich dotrzeć. Może wtedy oni trochę tak sobie powalczą, potem ta energia, to wszystko się spali, rozładuje, burza z wyładowaniami, a potem powietrze się oczyszcza, otęcza nawet wyjdzie, prawda? Dzieciaki gdzieś tam się chowają po kątach, no już burza minęła, można wyjść, można. I dlatego ja na wszelki wypadek, dla tych, którzy jednak jeszcze walczą, więc podam takie zasady, które one mi się podobały, one są do zaakceptowania, ale dla tych, którzy walczą, a którzy nie walczą, to mam coś lepszego. Że najlepszą, jeżeli się chce walczyć, najlepszą rzeczą jest trzymać się dokładnie tematu, od czego ta walka się zaczęła, więc nie poruszać mamusi, tatusia, dziadzia i babci, nie mówić, bo ty zawsze taki jesteś, a ty to ja wiedziałam, tylko nie wiem, dlaczego oni się pobrali. To jest jedno, czyli walczyć, ale na temat, od czego się walka zaczęła. Teraz właśnie, ja już od razu skoczyłam do drugiego punktu, walczyć na temat, i drugie, nie robić personalnych ataków. I bardzo źle jest zaczynać od tego. Czy to jest tak dla ciebie trudno zrobić coś dla mnie? Niedopuszczalne. Ciągle ciebie proszę, a ty? Niedopuszczalne. Jak to jest możliwe, że ty? Niedopuszczalny. Gdybyś ty rzeczywiście mnie kochał, kochała, niedopuszczalne, wiadomo, że kocha, tylko poczekajmy trochę. I teraz tak, nie wolno brać kontroli jeden nad drugim. To znaczy starać się tą drugą osobę tak ją stłumić, stłamsić, na siłę ją przymusić do zgody. I bardzo często się zdarza, bardzo częściej się zdarza, że to mężczyźni próbują tą żonę jakoś tam, mężczyzna próbuje żonę jakoś tak przymusić. Ale ja się spotkałam, nie tu w Kanadzie, z takim przypadkiem, myśmy się z mężem spotkali, że to żona męża biła. To było w Polsce, kochani. I to tak, on biedaczek gdzieś po strychach czy gdzieś spał, bo ona mu po prostu przylała. A taka kobiecinka drobna była niższa, ja nie jestem wysoka, była niższa ode mnie, taka mąż dosyć, no, był wyższy ode mnie. I ona go tam zbiła, on się wstydził pójść do swoich rodziców, to gdzieś tam po strychach nocował. Potem się na nowo narodzili i ona jeszcze ten taki brzydki zwyczaj, jeszcze przez jakiś czas, przez parę miesięcy, no, miała. Po prostu jak on się z nią nie zgadzał, to ona mu przylała. No teraz tylko się spotkaliśmy z takim przypadkiem. Ale bardzo często jest, zdarza się częściej, że to po prostu mężczyzna już nie może wytrzymać tą kobietą, którą sobie sam wybrał za żonę. I po prostu coś z nią musi zrobić. Żeby ona chociaż na chwilę przestała mówić, przestała wypominać i żeby po prostu na chwilę przestała ciągle od niego żądać. Prawda? Teraz tak. Następnie nie mówić ciągle ja, mnie, moje, dla mnie. Ty nigdy o mnie nie pamiętasz. Ja się dla ciebie nie liczę. Znowu zapomniałeś o moich urodzinach. Moje dzieci to twoje. Czasami jak są dwa małżeństwa, prawda, rozbite. Moje to, twoje to. Moje jest najlepsze, twoje to jest to gorsze, prawda? Teraz tak, streszczać się. Kochani bracia i siostry, streszczać się. Szkoda czasu, ono jest tak krótkie, ono upływa. No jeżeli już się ktoś chce pokłócić, niech się pokłóci, a resztę czasu niech po prostu zużyje na dużo ciekawsze sprawy. Naprawdę, ja wam nie będę mówiła, co można robić, jak się człowiek nie kłóci. Czyli keep it short jest napisane. Ja się z tym zgadzam. But be prepared to listen. Ale bądź przygotowany, aby słuchać. Bo tak, może jak jest początek kłótni, to obydwoje mówią, a kto słucha? Dzieci, sąsiedzi. Oni siebie nie słuchają, oni cały czas mówią. Ale wiecie, kochani, dużo lepiej jest wysłuchać. Ja wam coś powiem, kochani bracia. Przeważnie jest tak, jak ja zauważyłam, mąż nie wie, o co żonie chodzi. Naprawdę, bo ona zamiast jemu powiedzieć, to ona się po prostu od razu otwiera buzię i od razu cała litania. A on biedaczysko przyszedł z pracy, wysiadł z samochodu, ręce zdrętwiały od kierownicy, zmęczony, chciałby się wykąpać, pot z niego ocieka. Może w pracy był szef mu nawymyślał, coś nie wyszło, czek nie taki, jak powinien. Z czego zapłaci rachunki, a ona przychodzi i on tylko słyszy potem. Wiecie, co on słyszy? Ja, moje, bo ty, bo tak, bo ty zawsze, bo to, bo twój tato taki był, bo twoja babcia, bo po co ja za ciebie za mąż wychodziłam. A on biedaczysko stoi i w głowie mu się kręci, wiecie? W głowie mu się kręci. On nie wie, o co chodzi. Gdyby ona powiedziała, słuchaj, 3 razy obiad odgrzewałam, gdzieś ty człowieku był 5 godzin, spodziewałam się ciebie 5 godzin temu. Powiedziałeś mi rano, że wrócisz o 4:00. Zobacz, która jest godzina. Ja myślę, że on by na drugi raz, a wiecie, co on robi? On się w sobie zamyka. Zamyka się w sobie i myśli, no tak, ja już nawet jej Pan Bóg nie zmieni, nie zmienił, to już ja nawet nie będę próbował. Czyli, kochani, jeżeli coś mamy do swojego męża, keep it short. Powiedzmy, o co chodzi i przestańmy. Teraz jest następna sprawa. Jak uniknąć właśnie, żeby doszło do takiego rozgoryczenia, że ja już się nie mogę powstrzymać? Ja wam coś powiem. Jeżeli ja się tego nauczyłam i ja myślę, że jeszcze mi Pan Bóg pokaże, co jeszcze mogę zmienić. nauczyłam się, że jak na czymś mi bardzo zależy, to ja po prostu nie muszę dużo mówić, tylko ja muszę często mówić. Często te same zdania i mój mąż zapamięta. Więc tak się składa, że mój mąż w listopadzie pod koniec ma urodziny i ja mam za miesiąc urodziny. Więc jak on w tym roku skończył 49 lat, ja za miesiąc skończyłam 43 lata. Ja już jak tylko mam okazję, zawsze mówię to samo, kochanie. W tym roku ty skończysz 50, a ja 44. Zobacz, jaka to ładna data. Ja mam takie pragnienie. Jesteśmy 24 lata po ślubie, myśmy nigdzie razem nie wyjeżdżali. Dzieci już są dorosłe. Posłuchaj, ja bym chciała jakoś w środku między tymi urodzinami, no nie wiem, obojętnie jak, żebyśmy uczcili nasze urodziny, takie piękne, okrągłe, już myślę, że już więcej nie będę chciała. Żebyśmy gdzieś wyjechali, obydwoje, ty i ja. Za 24 lata małżeństwa nigdzie razem nie byliśmy, tylko dla siebie, kochani. Albo ty coś organizowałeś, albo ja dzieci za sobą ciągnęłam, albo jak teraz, ja też miałam zaproszenie do Calgary, ale nie mogę pojechać, bo pracuję. I kochani, za niecały rok ja myślę, że u nas nie będzie martwych much, krokodyli, aligatorów, bo ja mojemu mężowi tak przypominam. A potem to on będzie myślał, że on to wymyślił i... A ja zapomnę, bo to jest jeszcze dużo czasu, a ja zapomnę, że ja jemu to mówiłam. No bo kochani, no co ja mam zrobić, żebyśmy gdzieś wyjechali? To jest najpiękniejszy prezent, jaki ja mogę dostać na moje 44. urodziny od mojego męża i na jego 50. ja jemu mogę dać, żebyśmy razem gdzieś wyjechali. Nie musi być daleko, ale żebyśmy obydwoje wyjechali. W ubiegłym roku, na 23 lata naszego małżeństwa, nasi chłopcy zrobili nam niespodziankę. Oni są niesamowici. Kochani, kupili nam bilety do Wonderlandu. I byliśmy cały dzień i to była bardzo piękna rocznica ślubu. To była niesamowita, niezapomniana. Na koniec jeszcze poszliśmy na łódki i wracaliśmy wszyscy mokrzy do domu. Już byliśmy tak mokrzy i nie wzięliśmy ubrań na zmianę. Dobrze, że samochód był nagrzany od słońca, bo ja nie wiem, bo byśmy się pochorowali. Ale dzień był niesamowity. To chłopcy wymyślili, ale ja mam lepszy pomysł. Tak myślę. Kochane siostry, jeżeli wasi mężowie zapominają, daję wam wspaniały sposób, żebyście były szczęśliwe. Teraz miałyśmy spotkanie dla żon i jedna z kobiet, nie wiem, pytania były anonimowe, zadała takie pytanie. Co zrobić, aby mój mąż był bardziej romantyczny? Wszystko przygotować jak najbardziej romantycznie i potem jego zaprosić. No. Jeżeli ja chcę mieć coś romantycznie, mój mąż nie jest romantyczny. Wiecie, co już kupił? Najpierw, ja mówię, że to lepiej dla chłopca. Zadzwonił i mówi, wiesz, kochanie, kupiłem ci aparat telefoniczny. A to dlatego, że ten, który mamy na piętrze, upadł. Gabrielowi wypadł z rąk i się potłukł i czasami trzeba potrzebać, żeby było słychać, jak się jest na górze. On mi kupił. A ja jemu mówię, wiesz co, jesteś wspaniały. Na początku podróży, że o mnie myślałeś. Ale lepiej, kup jeszcze jeden i mówię tak, żeby Marek miał jeden, a Gabriel drugi. Wtedy Gabriel nie będzie zabierał Markowi spokoju i będzie wszystko dobrze. Parę much wyleci z mieszkania, prawda? A Marek przychodzi zmęczony, chce dzwonić, aparat jest u Gabriela w pokoju i właśnie taki połamany, zaklejony taśmą. I widzicie, kochani, no i teraz mój mąż jest zmuszony kupić prezent naprawdę dla mnie, bo ja mu odebrałam mu pomysł. Ale z tego powodu ja nie mam żalu. Po prostu pomyślał o mnie. Mój mąż jest praktyczny. Ja od niego zawsze dostaję praktyczne prezenty. Na pierwszą rocznicę ślubu Bogusia z Mirkiem zaprosili nas do siebie i mieliśmy bardzo piękny wieczór. I Bogusia pokazała mi żabkę, śliczną żabkę, którą jej Mirek kupił. Wracamy do domu i ja mówię w tramwaju, kochanie, Mirek Bogusi kupił żabkę. A on mówi, ty jesteś moją żabką, ale patrz, on już myśli zupełnie o czym innym. No dobrze, nie ma żabki, żabka jest. Kochani moi, zrozumcie to, bracia i siostry. Można, nawet jak ta mucha wleci. Naprawdę, naprawdę nie musimy walczyć. Tu jest, w tym samym artykule jest taki piękny rysunek. Oni się już pogodzili, a nie są podrapani. No jakoś się obeszło. Może dobre zbroje mieli, albo nauczyli się walczyć. I teraz tak, wiedzieć, kiedy tą walkę skończyć i nie stosować ostrych argumentów. What is it something said? Aha, a co jest, kiedy sprawa jest rzeczywiście bardzo poważna? Co jest? Wiecie, jeżeli sprawa jest poważna, lepiej o niej porozmawiać na spokojnie, bo w nerwach to jeszcze nikt nic mądrego nie wymyślił. I potem, na koniec, żeby zawsze starać się pogodzić i chociaż częściowo, ja wiem, że to trudno, przyznać rację swojemu współmałżonkowi. Tu jest taka rada. Bardzo mi się ten artykuł podobał. Teraz, kochani, dlaczego mężczyźni boją się gniewu kobiet? Patrzcie, tu jest też taka piękna ilustracja. A on, patrzcie, jaki wystraszony. Patrzcie na nią, patrzcie na niego. Popatrzcie, kochani. Przecież ten biedaczysko w ogóle nie wie, o co chodzi. A ona, co ona tutaj ma? Coś niesamowitego. Ćwiczy. Jego jeszcze nie ma. Ona ćwiczy za drzwiami, żeby więcej siły miała z nim walczyć. Okazuje się, że przeważnie mężczyźni, jeżeli on przychodzi do domu i kobieta jego się po prostu czepia, on po prostu jest taki zdziwiony, zastraszony i od razu przyjmuje pozycję obronną. I bardzo przeważnie pozycja obronna wygląda tak, że on tak jakby się murem otaczał. Otaczał się murem, nic do niego nie dociera. Ja już to zauważyłam we wczesnych latach naszego małżeństwa, że po prostu wtedy, kiedy dzieci się urodziły i byłam przez jakiś czas w domu, nie pracowałam i tak mój taki świat jakby się zawężał. Oczywiście to jest bardzo ważna rola wychowywać dzieci, bardzo ważna, najważniejsza. Ale potem to już było tak, zupki, kubki, nie spał, ząbki. I to tak, on przychodził, pracował w biurze, chodził na narady. A ja, no co ja mu mogłam zaoferować? Kochał swoje dzieci, kochał mnie. I wiecie, i tak, lepiej on wszedł, ja się nie zapytałam, czy on jadł obiad, czy nie, jaki on miał dzisiaj dzień, tylko ja jemu od razu swoje problemy. A on od razu nie wiedział, jak się przede mną bronić. I co ja zauważyłam, że to wcale nie jest dobra metoda. Jeżeli chcemy coś mojemu mężowi powiedzieć, jeżeli chcemy coś zmienić w naszych relacjach, pozwólmy jemu się wykąpać, dajmy jemu obiad, pozwólmy nawet na małą drzemkę, a dopiero zabierajmy się do poważnych tematów. A teraz coś wam powiem. Ja tak cały czas mówię do kobiet, bo w zasadzie jako kobieta powinnam mówić do kobiet. Ale jak już powiedziałam, ja zawsze stoję za kobietami. Także ja coś powiem na temat bardzo takiego brzydkiego zwyczaju mężczyzn, że za bardzo nie lubią rozmawiać ze swoimi żonami, tak jakby nie mieli o czym. Myśmy z mężem już dawno zauważyli, że bardzo dawno zauważyliśmy, że zamiast się kłócić, lepiej porozmawiać. Lepiej porozmawiać. I wiecie co? To z daleka nawet widać, bo to jest czerwony napis. Zrobiono badania, ile małżeństwo ze sobą rozmawia. Macie, kochani, ile? 4 minuty. I teraz tu są przeprowadzone badania, bardzo ciekawe. Więc żona próbowała coś wynegocjować. 4 minuty to mało. Ale mąż jest bardzo takim typem milczącym. Taką osobowość ma spokojną, co wywojowała 8 minut dziennie. Tu jest inne małżeństwo. Ona są małżeństwem przez 10 lat. Mają 2 synów. 6 minut dziennie. Więcej się nie dało wydusić. Teraz, tu jest małżeństwo, które ile są po ślubie, mają dzieci, dwoje, 9 lat po ślubie. Najwięcej rozmawiamy o dzieciach, 16 minut dziennie. Ponieważ my obydwoje bardzo lubimy mówić i dlatego ja jego też i poślubiłam z tego względu, 46 minut, ale obydwoje bardzo lubią mówić. I teraz, kochani bracia i siostry, tak, teraz to już jest a podsumowanie. To są właśnie muchy. To są właśnie te muchy, które mogą zepsuć nasze małżeństwo. To są właśnie te muchy. To może być wypominanie, walka. To może być zbyt wygórowane oczekiwania, brak zainteresowania. Jeżeli żona jest w domu z dziećmi, jeżeli ona musi być, bo ktoś musi te dzieci wychowywać, starajmy się, kochani bracia, lub odwrotnie, bo przecież się zdarza, że żona pracuje, starajmy się, kochani, pomyśleć, że to jest bardzo czasami i niewdzięczna rola. Cały dzień w domu, ile pracy jest w tym domu. I starajmy się okazać temu współmałżonkowi, który w sumie poświęcił się dla naszej rodziny, starajmy się, żeby okazać jakieś zainteresowanie do tego, co mówi. Słaba komunikacja, zazdrość. Teraz, kochani, co jest bardzo ważne i troszeczkę się nad tym zatrzymamy przez moment, zazdrość. Troszkę zazdrości to jest jak szczypta soli do zupy, prawda? Powinno być, bo inaczej małżeństwo nie będzie miało smaku. Jeżeli w małżeństwie nie ma w ogóle zazdrości, to tak jakby jednemu na drugim w ogóle nie zależało. Troszeczkę zazdrości, moim zdaniem, nie zaszkodzi. Lecz zbytnia zazdrość. Powiem wam, kochani, to też nie tutaj się wydarzyło, więc mogę opowiedzieć, nie znacie tych ludzi. Mąż był właśnie w tej rodzinie, mąż był człowiekiem bardzo zazdrosnym, ale już do przesady. A wiecie, jak za dużo soli wsypiemy do zupy, to się nie da jeść, prawda? Nawet piesek nie ruszy, za dużo soli. I właśnie ten mąż był zazdrosny. Wyszedł z domu, wyjechał i ona wiedziała, to był zaplanowany wyjazd i ona na ten czas sobie zaplanowała wyjście do lekarza. Pomyślała, jego nie ma, ja sobie zrobię badania, rutynowe badania. Miał jakiś tam problem, nie wiem jaki. Wykąpała się, wychodzi z łazienki, a ponieważ on był nadmiernie zazdrosny, więc wiecie, co on zrobił? On jej powiedział, że on wkrótce wróci, że on wróci wieczorem, a on wrócił po paru godzinach i zastał ją, jak ona owinięta ręcznikiem kąpielowym wychodzi z łazienki. Patrzy w sypialni, przygotowane ładne ubrania, takie eleganckie, bielizna. O, ja ciebie mam, nareszcie cię złapałem. Nie, na darmo, tak, ja coś przeczuwałem, tak, ja wiedziałem. A ona z tego strachu nie wiedziała, co powiedzieć, bo była zaszokowana. Kobiecie nowe odebrało, bo nieraz po prostu od męża oberwała i po prostu nie wiedziała, co powiedzieć, bo lekarz był mężczyzną, kochani. I ona, no po prostu lekarz, jak lekarz, no tam dostała skierowanie i ona z tego strachu nie wiedziała, co powiedzieć, ale wiecie, on za dużo jej czasu nie pozostawił na wytłumaczenie, on po prostu od razu wziął się do bicia. Ona się jemu wyrwała i tak jak była, tak, no po prostu jak wyszła z łazienki na śnieg, w zimie wybiegła, wołając ratunku. Tam ją, przygarnęli ją sąsiedzi, Kanadyjczycy, wezwali policję, wezwali lekarza. Już jej nie puścili do domu, nie mówiąc o tym, że dzieci dostały szoku. I potem ona już do domu nie wróciła i gdzieś wyjechała. I on nie wie gdzie, kochani. Tragiczna historia, ale powiem wam szczerze, gdyby miała takiego męża nieobliczalnego, ja bym sama się go bała. A tu jeszcze dochodzi do tego odpowiedzialność za dzieci. Może, nie wiem, może ta zazdrość była zbyt, na początku się zbytnio nie ujawniała. Może coś można było zrobić, kochani. Może na początku to była mucha. Może wystarczyło siatki w oknach, może wystarczyło wypędzić tą muchę. Ale wiecie, ta sytuacja to już był aligator. On zjadł małżeństwo. Zjadł. Czy coś się da jeszcze uratować? Ja tego nie wiem. Kobieta zniknęła. Nie wiemy, gdzie ona jest. Zabrała dzieci. Mąż jej szuka. Czy od razu ten człowiek był chorobliwie zazdrosny? Ja tego nie wiem. Trzeba by się jego rodziców zapytać, jego znajomych, jego krewnych. Może to była tylko mucha, kochani. Może trzeba było z nim iść do doradcy, może trzeba było iść do lekarza, może do psychologa, może do psychiatry. Przecież Bóg daje mądrość tym ludziom. Ale sytuacja stała się poważna. I teraz powiem wam szczerze, że ja bym się nawet bała radzić tej kobiecie, żeby ona do męża wróciła. Bo potem, jeżeli on jest taki nieobliczalny, kochani, kto będzie te dzieci wychowywał? Bo jeżeli on jej zrobi coś złego, to on pójdzie do więzienia. A tam są dzieci. Może lepiej po prostu, nie wiem, może lepiej poczekać, a aż on się za siebie po prostu weźmie. Aż może to jego poruszy. Nie wiem. W każdym bądź razie, tu mamy przykład, kiedy mucha mogła zmienić się w krokodyla, w tygrysa, w lwa. Może to małżeństwo już jest nie do naprawienia. Nie wiem, czy on ją odnajdzie. Może to była tylko mucha, kochani. Starajmy się pomyśleć. Posłuchajmy, kochani. To jest tak łatwo na początku posłuchać, o co tej kobiecie chodzi. Posłuchać, co ten, dlaczego mój mąż ode mnie się zasłania gazetą, albo w ogóle biedny tak, taki już widzieliśmy, tak, taki po prostu zastraszony i tak, i wstydzi się, i krępuje się, i jego męska ambicja jest urażona, bo nie mógł sobie poradzić ze swoją, szczególnie jeżeli on ma taką silną osobowość, bo nie mógł sobie poradzić z tą sytuacją w domu. Coś chciałby zrobić i nie potrafi. Nie potrafi. Czyli, kochani, obydwie strony musimy się starać. Rodzice, dzieci, obydwie. Popatrzcie, kochani, nasze małżeństwa my przyrównujemy do Pana Jezusa i do Kościoła. Wiele razy w Biblii jest to napisane. Wiele razy. Ale widzicie, Pan Jezus za nas umarł, ale oblubienica też musi być przygotowana. To jest relacja zależna. To nie jest tak. Pan Jezus za nas umarł, aleluja, chwała Panu, wszystko zostało zrobione, a teraz ja sobie mogę żyć jak chcę. Nie. Ostatnio, prawda, w chrześcijańskich kościołach brat Bronowicki nam w czwartek mówił i też mieliśmy proroctwo tu i takie przeżycie w czwartek. I cały czas mówi o oczyszczaniu się oblubienicy. O oczyszczaniu się. Czyli coś w małżeństwie trzeba robić. To nie tylko, że pobraliśmy się i świetnie. I teraz tutaj właśnie też jest wytłumaczone, patrzcie jakie pięści, kiedy mężczyzna staje się brutalem. Czasami, i musimy wszyscy o tym wiedzieć, i mężczyźni, i kobiety, mężczyźni nie rodzą się brutalami, ale wychowanie, sposób wychowania. Może on się wychowywał w domu, gdzie ojciec był takim brutalem i źle traktował matkę i on to niechcący przeniósł na swoje małżeństwo. Dobrze jest, jeżeli w rodzinie jest taki problem, przeprowadzić taki wywiad, dowiedzieć się, jaka ta rodzina była, czy ona była rozbita. Jak to było, dlaczego on jest brutalem? Kochani, tu chciałam też powiedzieć, że rozwody dotykają, wszyscy o tym wiemy, i najbogatszych ludzi, i tych, którzy rządzą światem, którzy nadają kierunek państwom. I patrzcie, kochani, tutaj, co to małżeństwo, które się rozpadło, książę Karol i księżna Diana. Księżna Diana pochodzi z rozbitej rodziny, z rozwiedzionej. Teraz ostatnio już sobie za książkę zamówiłam. Napisała jej opiekunka, niańka, książkę na jej temat. 10 lat wychowywała 3 dziewczynki, Diany i jej 2 siostry, po rozwodzie rodziców. Matka odeszła, dzieci zostały przy ojcu. Diana nie umiała sobie poradzić potem w jej małżeństwie. Zbyt wysokie wymagania, ale to wyszło z jej domu rodzinnego. Kochani, jeżeli w małżeństwach mamy problem, pytajmy się, starajmy się dowiedzieć, dlaczego ten mąż jest brutalem, bo może w rodzinie. Dlaczego ona jest taka, a nie inna? Może to wychodzi z rodziny się. Może to po prostu trzeba by się o to modlić, trzeba by tłumaczyć. Dobrze jest znaleźć przyczynę. Dlaczego ona ma depresję albo on? Gdzieś jest jakaś przyczyna. I jeszcze powiem, że jeżeli pozwolimy, aby muchy zagnieździły się w naszym domu, to potem możemy mieć nawet ludzie wierzący, bo zdarza się, jeżeli, jak brat Bronowicki mówił, jeżeli nie mamy w sercu Pana Jezusa, jeżeli nie mamy bojaźni Bożej, jeżeli nic nie robimy, aby zmienić, od małych, drobnych rzeczy może być rozwód prosto z piekła. The divorce from hell. I wiecie, ile to jego kosztowało? Zaraz wam powiem, tu jest całe rozliczenie. On walczył o dwie córki. Tu jest $312,500. Kosztował go rozwód. Cały dorobek jego życia. Walczył o to, że chciał po prostu widzieć się z córkami. Żona jemu nie pozwalała. Walczyli na całego. To już nie była walka taka z regułami. To już była wolna amerykanka. To już było rugby. To już było co najgorsze. $312,500 amerykańskich, bo to się działo w Ameryce. I teraz jeszcze, kochani, popatrzcie na tego miłego człowieka, który żyje z żoną przykładnie, dobrze żyje, nie ma zamiaru się rozwodzić. Są wiele lat po ślubie, ponad 30. Patrzcie, naprawdę się kochają, bardzo pięknie tu jest napisane. Nie walczyli, ładnie sobie życie ułożyli, dobrze zarabiają. Wszystko mają, kochani. A wiecie, czego nie ma? Tam w tej rodzinie jest nieszczęście. On zachorował na raka wątroby i pozostało mu parę miesięcy życia. Potem wątroba została mu przeszczepiona i cały czas teraz jest walka o jego życie. Patrzcie, jak on tu wygląda. Tutaj. Tu jest z sanitariuszem. Czasami, kochani, jest tak w małżeństwach, czasami jest tak, walczą, mają dobre zdrowie, jakieś tam pieniądze mają, wszystko się dobrze dzieje, więc walczą, nie mają chyba nic innego do roboty. A potem nagle przychodzi coś takiego w tym domu, tam gdzie jest mały 5-letni Jonatan. Kto by się spodziewał? Byliśmy z Elą we wtorek. Pierwsze chemioterapię, obecnie jest też w szpitalu. Szczęśliwa rodzina, kochający się ludzie, wierzący. Dwóch chłopczyków i ten młodszy zachorował na raka. Niespodziewanie, nikt nie zna przyczyn. Widziałam go w początkowym stadium choroby, a teraz widziałam go we wtorek. Szczuplusieńki, cienka szyjka, nagle nie wiadomo skąd duża głowa, włosy wypadły i przy zdrowym Kamilku wyglądał, jakby był nie z tego świata. Po co walczyć, kochani? Życie jest takie krótkie. Nieraz te muchy, one są takie niezauważalne, kochani. Małżeństwa się rozpadają. Jest tyle problemów w życiu. Jeżeli naprawdę myślimy, że my mamy bardzo poważne problemy, pójdźmy do szpitala, pójdźmy tam, gdzie jest choroba, gdzie jest nieszczęście. Wszystkie nasze problemy zbledną i zaczniemy Bogu dziękować i powiemy: Boże, dziękuję Ci, że ja nie mam żadnych problemów. Amen.